Raz, dwa, 15. Jest ok?
No, trochę chyba jest za cicho.
Teraz jest ok? Tam ładnie ten? Dobrze. Kto lubi upały takie, jak mamy obecnie, ręka do góry? To wy już możecie wyjść. Marek, ty lubisz upały? Nie, ale tak. Ale kto lubi takie upały? Trzy osoby. Cztery osoby, pięć osób. Nic, taki konkurs robię. On już jest rozstrzygnięty. Oczywiście. Ty, Piotrek, ty bardziej, żebym cię widział. No, teraz się widzę i już się dobrze czuję. Piotrek to jest najlepszy przyjaciel kaznodziei. Wiecie dlaczego? Bo kiedykolwiek ktoś tu kończy głosić, Piotrek od razu wychodzi, podchodzi do ciebie i jest zachwycony tym, co właśnie powiedziałeś. To jest po prostu... Tacy ludzie powinni siedzieć w drugim, pierwszym rzędzie. W ostatnich rzędach siedzą ci... którzy mają problemy emocjonalne. Nie potrafią zachęcać. Nie potrafią mówić nic pozytywnego. Środkowy rząd... To są tacy niezdecydowani. Tak schowani. O pierwszych ławkach. Że jak ktoś cię poprosi, żebyś tutaj siadł, to jest okej. Ale jak się ryjesz tak do przodu sam, to nie jest dobrze. To mówi Biblia. O ludziach? To mówię o faryzeuszach i uczonych w piśmie. Grzesiu. Dobrze. Pośmialiśmy się cienko, bo cienko, ale się pośmialiśmy. Przeczytaliście sobie te fragmenty, które były ostatnio? Rośnie w was przekonanie, że Bóg chce uzdrawiać? Wiecie, że to wszystko będzie poddane... Może nie weryfikacji, ale trzeba będzie się temu przeciwstawić kiedyś. Będziesz miał do wyboru, czy uwierzysz w to, co mówi Biblia, czy uwierzysz w to, co mówi twoje ciało albo ciało innych ludzi. Tak? I dzisiaj sobie powiemy o ważnej zasadzie, o czymś niesamowicie istotnym, żebyś mógł to zrozumieć i zobaczyć, jaki autorytet daje nam Chrystus i dlaczego. To może być przełomowe. To może być bardzo przełomowe dla ciebie. Kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, pierwsza księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, wersety od 27 mówią tak. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. I czyńcie ją sobie poddaną. Czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie, to jest ważne, panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie. Niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest chnienie życia, daję pokarm, na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. To, co Bóg zrobił, kiedy stworzył wszystko i stworzył człowieka, to Bóg dał człowiekowi swego rodzaju nakazy i dał mu niesamowity autorytet. Zauważcie, dał mu niesamowity autorytet. Po pierwsze powiedział do nich: rozmnażajcie się, zaludniajcie tą ziemię, którą wam daję, rozmnażajcie się. I dalej jest napisane: panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Dał im panowanie nad tym, co Bóg stworzył. I jest również napisane coś takiego: czyńcie sobie ziemię poddaną. To, co Bóg dał człowiekowi, stworzył ziemię, ustanowił człowieka, Adama i Ewę, w ogrodzie Eden, i ich zadaniem było napełniać tą ziemię, ich zadaniem było sprawować panowanie, tak o tym mówi Biblia, panować nad ziemią, i byli takimi ludźmi, których Bóg posłał jako swoich wysłanników, aby panowali nad czymś, co on stworzył. I to jest bardzo istotne. W tym momencie pojawia się jeden z trzech archaniołów. Kiedy istniał ogród Eden, przed tym istniało trzech archaniołów. Był to Lucyfer, Gabriel i Michał. Lucyfer, nie będziemy teraz wchodzić w to i nie będę tego udowadniał, ale prawdopodobnie na podstawie Ezechiela i Izajasza był odpowiedzialny za uwielbianie. Tak? Był odpowiedzialny za uwielbianie. Tak jest, tak większość biblistów tak myśli. I w pewnym momencie coś się zrodziło w sercu Lucyfera, że zapragnął mieć taką samą chwałę i cześć, jaką miał Bóg. Zapragnął być taki jak Bóg. Zapragnął odbierać sobie taką samą chwałę jak Bóg. I to jest niesamowicie istotne. I to jest to, co się dzieje z nami w każdą niedzielę, kiedy masz uwielbiać Boga. Diabeł nienawidzi. Nienawidzi, kiedy uwielbiasz Boga. Nienawidzi. Dlatego wychodząc z domu na nabożeństwo, kłócisz się z żoną, twoje dzieci szaleją, aby tylko pojawiają się w twojej głowie różne myśli, nie potrafisz stać i z całego serca oddać Bogu chwały, bo diabeł tego nienawidzi. A więc Biblia mówi nam dalej, że diabeł został wyrzucony z nieba. Odnaleziono w nim zło, odnaleziono w nim bunt, został wyrzucony z nieba. I Apokalipsa 12 rozdział mówi o tym, że jego ogon zrzucił jeszcze z nieba 1/3 aniołów. A więc wraz z Lucyferem zbuntowało się oczywiście my mówimy o najbardziej popularnym trendzie. 1/3 aniołów. I oni zostali zrzuceni gdzie? Na ziemię. Zostali zrzuceni na ziemię. W tym momencie pojawia się Adam i Ewa, których Bóg niesamowicie kocha, którym Bóg daje autorytet nad ziemią. To jest coś, jakby Bóg dał im w ręce, to jest wasze, wy nad tym panujcie, rozradzajcie się, rozmnażajcie, panujcie nad tym. I pojawia się diabeł. Tak? Oczywiście niejako. Diabeł się rzadko kiedy pokazuje takim, jakim jest. Diabeł pokazuje się jako anioł światłości, że wszystko jest okej. Że wszystko jest fajnie. Trudno jest rozpoznać czasami. Ludzie mają olbrzymi problem rozpoznać działanie diabła. Ludzie są uzdrawiani przez diabła tam na zewnątrz. Tak? Musimy mieć tego świadomość. I kiedy pojawia się diabeł, kusi Adama i Ewę. I wszyscy wiemy, co się stało. Adam i Ewa słuchają diabła, robią coś, czego jednej rzeczy nie mogli robić. Nie mogli zjeść owocu z drzewa poznania i dobra i zła. Diabeł ich kusi, mówiąc, czy na pewno Bóg powiedział. Czy na pewno Bóg powiedział. Tak? Diabeł zawsze przychodzi i poddaje wątpliwość to, co Bóg mówi. Czy na pewno Bóg powiedział. W kontekście uzdrowienia, kiedy zaczniesz chorować, będzie pojawiał się diabeł, czy na pewno Bóg powiedział. Tak? To jest ważne. I w tym momencie, kiedy Adam i Ewa zaczynają słuchać diabła szatana, kiedy mu ulegają, automatycznie autorytet, który Bóg im dał, przechodzi w ręce diabła szatana. Otwórzcie sobie teraz ze mną Ewangelię Łukasza, 4 rozdział. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział i przeczytamy sobie od wersetu 1. A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. Istotna rzecz. Chrystus był pełen Ducha Świętego i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. I przez 40 dni kuszony był przez diabła. W dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód. I rzekł do niego diabeł, jeśli jesteś Synem Bożym. Znowu taktyka diabła. Przed chwilą była sytuacja, kiedy Chrystus został ochrzczony i Ojciec z nieba powiedział, ten jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. A diabeł przychodzi i mówi, jeśli jesteś Synem Bożym. Tak? Powiedz kamieniowi temu, aby stał się chlebem. A Jezus mu odpowiedział, napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. I wprowadził go na górę. To jest istotne. I pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego, dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Jeśli więc oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. A odpowiadając Jezus rzekł mu, napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu będziesz służył. To jest istotne. To nam wyjaśnia, co się stało w ogrodzie Eden. Diabłu dano władzę nad każdym królestwem tej ziemi. I może ją dać komu chce. Tak powiedział do Chrystusa. Zauważcie, że Chrystus nie powiedział kłamiesz, tylko Chrystus powiedział Panu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służył. Chrystus nie zanegował tego, co powiedział diabeł. Chrystus odpowiedział tym, zobaczcie, co chciał wymienić diabeł. Diabeł chciał wymienić to, co miał, autorytet nad królestwami ziemi, na uwielbienie, które miał mu oddać Jezus. Diabeł ponad wszystko pragnie uwielbienia. Był w stanie wymienić swój autorytet nad ziemią, który miał, na uwielbienie, które miał mu ofiarować Jezus Chrystus. Natomiast Chrystus tego nie zrobił. I dzięki temu możemy dzisiaj o tym rozmawiać. Dzięki temu tutaj jesteśmy. 3 razy odparł pokuszenie diabła. Tak? I to się stało w ogrodzie Eden. Kiedy Chrystus przyszedł na ziemię, żył jako Syn Człowieczy. To jest jedna wielka tajemnica. Tego nie da się zrozumieć. Teologia nie jest w stanie tego wyjaśnić, że Chrystus był zarówno Bogiem, jak i człowiekiem na ziemi. Tak? Chrystus pokazał nam, jak człowiek wierzący może żyć. Nie używał swojej boskiej mocy, ale używał tego, co może używać każdy wierzący człowiek. Używał, funkcjonował w mocy Ducha Świętego. Tak? I to jest bardzo istotne. I teraz tak. Przez swoją śmierć, przez swój krzyż, przez to, że on był doskonałą ofiarą, ludzie mają dostęp. Nie, że każdy będzie zbawiony, ale mają dostęp do zbawienia. I każdy, kto w Niego uwierzy, bo wiara jest walutą, w której funkcjonuje Bóg. Przez wiarę wszystko się dzieje. Tak? Pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy o tym, że wszelkie przekleństwo zakonu już nad nami nie panuje, ale obietnica Abrahama. Obietnicą Abrahama było życie przez wiarę i zbawienie przez wiarę. I Chrystus dokonał na krzyżu 3 rzeczy. Pamiętacie? Zbawienie, uwolnienie i uzdrowienie. Tak? I Chrystus, to jest ciekawe, otwórzcie sobie coś, co znacie. Mateusza 6 rozdział. Ma to dla was sens? Wyglądacie na zainteresowanych. Oczywiście Piotrek, pomimo że ziewa, już jest dla mnie zachętą. Piotruś, ty mój mordko, ty moja. 9 werset. A wy tak się omódlcie.
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Tutaj się zatrzymamy. Chrystus w tej modlitwie pokazuje pewną rzecz. Wiecie, że dla Żydów pomodlenie się Ojcze nasz do Boga to było coś więcej niż bluźnierstwo. To był Jahwe. Nie używano imienia Jahwe, używano zamiennie imienia Adonai. Jahwe było świętym imieniem. Nikt nie mógł tego używać. A tutaj przychodzi Chrystus i uczy grupę ludzi niewykształconych, rybaków, jakichś prostaków, celników, że kiedy modlicie się do Boga, módlcie się tak. Tak zacznijcie modlitwę. Ojcze nasz. Dla nas to jest normalne, bo my zostaliśmy sprani tą modlitwą. Tak? Tydzień w tydzień. Ojcze nasz, Ojcze nasz, Ojcze nasz, Ojcze nasz. Są nawet takie kościoły protestanckie, gdzie ludzie dalej się tak modlą. Jak to słyszę, to nie wiem, gdzie jestem. Ta modlitwa jest okej, ale tutaj chodzi o to, co tutaj Chrystus miał na myśli. I dalej jest napisane, przyjdź królestwo Twoje, to jest ważne, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chrystus się modli, mówi, módlcie się tak, przyjdź królestwo Twoje, tak? W jaki sposób, teraz jest istotne, Królestwo Boże może przyjść na ziemię? W jaki sposób obecnie Królestwo Boże przychodzi na ziemię? Przychodzi przez Kościół, przychodzi przeze mnie i przez Ciebie. Ja osobiście mogę poszerzać obszar Królestwa Bożego. Kiedykolwiek ktoś się nawraca, poszerzasz Boże Królestwo. Ilekroć ktoś jest uzdrowiony, manifestuje się Boże Królestwo. Ilekroć ktoś jest uwolniony, manifestuje się Boże Królestwo. Ja zaraz do tego dojdę. Królestwo Boże jest manifestowane, było manifestowane przez Chrystusa, widzieliśmy to. Chrystus mówi, przybliżyło się Królestwo Boże. Idźcie i nauczajcie, uzdrawiajcie chorych i mówcie, przybliżyło się Królestwo Boże. I uczniowie nie mówili, przybliżyło się Królestwo Boże. No fajnie, oni się modlili o chorych, którzy byli uwalniani, tak? Oni modlili się o opętanych, którzy byli uwalniani. Ludzie mieli grzechy przebaczone i to była manifestacja Bożego Królestwa. Amen? I to jest istotne. I teraz Paweł w liście do Rzymian w 14 rozdziale i w wersecie 17 tłumaczy nam, czym jest Boże Królestwo. I teraz możecie być w szoku, bo ja byłem w szoku. 14 rozdział, list do Rzymian, 17 werset. Albowiem Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój. Pamiętacie, czego Żydzi się spodziewali? Że jak przyjdzie Mesjasz, to co się stanie? Królestwo Izraela będzie się manifestować. Tylko Królestwo Izraela... To, że naród izraelski byłby wolny od potęgi Rzymian, nic by nie zmieniło. Chrystus mówił o królestwie, które jest niewidzialne. Niewidzialne gołymi oczami, ale skutki Bożego Królestwa, działanie Bożego Królestwa możemy obserwować. I Paweł powiedział, że nie jest to pokarm i nie jest to napój, ale co to jest? Po pierwsze, sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I teraz popatrzcie na to. Mówiliśmy sobie, że Chrystus umarł. Udowadnialiśmy to biblijnie, co nie było takie trudne. Że umarł za przebaczając nam nasze grzechy, za przebaczenie naszych grzechów, umarł za nasze uwolnienie i po trzecie umarł za nasze choroby. Kiedy Biblia mówi, że Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, do czego to się odnosi? Pomyślcie logicznie. Do przebaczenia naszych grzechów. Do tego, że ludzie, którzy przychodzą do Chrystusa, kiedy Mu wyznają swoje grzechy, mogą być tego pewni przez wiarę, że zostają usprawiedliwieni. Usprawiedliwiony oznacza uniewinniony. Czyli sprawiedliwość odnosi się do przebaczenia grzechów. Następna rzecz, o której mówi Paweł, że Królestwo Boże to jest również pokój. Pokój odnosi się do naszej duszy. Bo Chrystus umarł również za nasze uwolnienie. Amen. Umarł również za nasze uwolnienie. Umarł również za nasz pokój. Zauważcie, list do Filipian, 4 rozdział mówi o tym, abyśmy wszelkie troski oddali Bogu, a pokój Chrystusowy wypełni was, stąpi na was. I doświadczyłeś tego w swoim życiu, kiedy potrafisz spać w czasie burzy? Jest taka świetna historia. Opowiem wam ją, bo jest taka super. Pewien człowiek, pewien rolnik miał sezon, kiedy jego pola niesamowicie obrodziły i potrzebował nowych pracowników. A więc zrobił casting na nowych pracowników. Pojawił się tylko jeden. On potrzebował iluś ludzi, pojawił się tylko jeden. I podszedł do tego jednego i mówi: no dobra, no to co ty potrafisz robić? On mówi: ja śpię w czasie burzy. Ja mówi: ja potrzebuję ludzi do pracy, do tego, aby zebrali plony. Co ty potrafisz robić? Ja śpię w czasie burzy. Facet: co ja robisz? Więc czeka na kolejnych pracowników, ale nie ma kolejnych pracowników. Mówi: dobra, to zatrudnij tego. Mija jeden dzień, facet pracuje arcydobrze. Mija drugi dzień, facet pracuje znowu arcydobrze. Podchodzi do niego, mówi: no widzę, że coś więcej potrafisz robić. Co potrafisz najlepiej? Ja śpię w czasie burzy. Mówi: jak śpisz w czasie burzy? Facet: o czym ty mówisz? W ogóle cię nie rozumiem. Mija trzeci dzień, facet pracuje rewelacyjnie. Czwarty, piąty, szósty dzień. I nadchodzi w nocy burza, taka jak dzisiaj była. Nadchodzi burza. I kiedy nadchodzi burza, wstaje spanikowany gospodarz, biegnie szybko do stodoły sprawdzić, czy tam jest zamknięte, czy wszystko poukładane, co tam w ogóle się stało. Biegnie, patrzy, stodoła zamknięta. Otwiera ją szybko, patrzy, wszystko poukładane, wszystko na swoim miejscu. Mówi: kurczę, traktor, kombajn, jak mi to zaleje, masakra. Biegnie zobaczyć traktor, biegnie zobaczyć kombajn, ale kombajn i traktor już są schowane. Nic im nie grozi. Mówi: kurczę, a co z moimi końmi? Biegnie szybko do koni. Konie w stajni spokojnie siedzą, piją, jedzą. Mówi: co tu jest w ogóle grane? Wszystko jest okej. Okay. Biegnie szybko do tego gościa, do tego swojego pracownika, budzi go. Mówi: facet, czy ty nie słyszysz, że jest burza? Facet, co ty robisz? Ja śpię w czasie burzy. I to nie był chrześcijanin. My powinniśmy być ludźmi, którzy śpią w czasie burzy. Nieważne jest to, co dzieje się dookoła twojej łódki. Ważne jest to, kto jest w twojej łódce. To, że będą burze w twoim życiu, to jest 100%. Jedni chrześcijanie potrafią spać w czasie burzy, a drudzy chrześcijanie nie potrafią spać w czasie burzy. Kiedy pokój Chrystusowy wypełnia twój umysł, kiedy doznajesz spokoju duszy, który jest dla ciebie dostępny, będziesz spał w czasie burzy i ufał, że Bóg to wszystko wyprostuje. Pokój odnosi się do naszej duszy. I ostatnia rzecz mówi o radości. Przypowieści Salomona, 17 rozdział, 22 werset. Powiedz sobie tak pod nosem: to znowu jest takie dobre nauczanie. Sławek nie mógł tego wymyśleć sam. Amen. Sławek nie wymyślił tego sam. 17:22. Jest napisane tak: wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza ciało. Radość, Biblia mówi, jest najlepszym lekarstwem. I nie muszę zadawać pytania, do czego odnosi się radość. Radość odnosi się do naszego ciała, do uzdrowionego ciała. To, co Paweł powiedział, sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, idealnie koreluje z tym, co Chrystus zrobił na krzyżu. Idealnie koreluje z tym, pamiętacie, jakiego słowa Chrystus używał w Nowym Testamencie? Sozo. I co oznaczało sozo? Co oznacza sozo? Uzdrowienie, zbawienie, uwolnienie. Tak naprawdę tłumacze wyciągali z kontekstu. co sozo oznacza w tym momencie. Kolejny werset mówił o tym, co sozo oznacza. Przyszedł Chrystus, głosił Ewangelię i wielu było sozo. Kolejny werset. I było też tam wielu trędowatych, którzy odeszli do domu. Ja tak parafrazuję. Sozo jest tylko możliwe do określenia, jeśli jest w kontekście. Bo ma te trzy znaczenia. Zobaczcie, ile Biblia mówi o uzdrowieniu. Pamiętacie, ile razy Chrystus uzdrowił absolutnie wszystkich w Nowym Testamencie? W Ewangeliach? 17 razy wszystkich. Ile razy uzdrowił jednego bądź dwie osoby? 47. Ile, czy Chrystus zawsze uzdrawiał, czy czasami odmawiał ludziom? Zawsze. Była jedna sytuacja, kiedy Chrystus nie mógł nic zrobić ze względu na niewiarę. I o tym będziemy gadać. Dobrze. I teraz, kiedy my manifestujemy Boże Królestwo, to otwórzcie sobie ze mną Ewangelię Łukasza, 10 rozdział. Dziesiąty rozdział. Wersety od. Tak sobie zapisałem, że nie wiem, co napisałem. Okej, mam. Od 17. Kurczę, ciekawe, czy Bóg jest w stanie uzdrowić chory charakter pisma. Masakra, jestem przerażony. Powróciło tedy owych 72 z radością, mówiąc: Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Rzekł więc do nich: widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. Tak? Wiadomo, o co chodzi? Ten werset oznacza bardzo dużo. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Dałem wam moc, dałem wam autorytet i moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Chrystus przyszedł na ziemię w jednym określonym celu. Jana 3:8. Wypełniaj swój umysł Biblią. Pożeraj Biblię. Jana 3:8. Znowu źle zapisałem. To nie może być. To nie będzie. To będzie pierwszy Jana 3:8. Panie, ratuj Pan teraz. Tak, tak? Ma sens? Chwała Bogu. Chwała Panu. Taki Bóg jest wierny, nie? 3:8. I to jest klucz. To jest klucz po prostu w Twojej walce o uzdrowienie. Kto popełnia grzech, ten z diabła jest. Gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Nie mów mi, że dziełem diabła nie jest choroba. Jest. Tego nie było w Ogrodzie Eden. Choroba jest skutkiem naszego upadku. To jest manifestacja autorytetu diabła na planecie Ziemia. Wojna to jest manifestacja autorytetu diabła na planecie Ziemia. Ludzie mówią, no okej, skoro jest Bóg, to dlaczego jest tyle zła? Z jednego prostego względu. W Ogrodzie Eden oddaliśmy mu swój autorytet. Wychodzisz z autorytetu diabła w momencie, kiedy rodzisz się na nowo. Ale uważaj, bo diabeł ma dostęp do twojego życia przez jeden kanał, który on może mieć między mną a tobą. Między tobą a diabłem. Tym kanałem jest grzech. Wiele się mówi, czy chrześcijanin może być opętany. Jak siedzisz w pornografii po uszy, dzień w dzień, zgadnij, komu otwierasz drzwi. ludzkowi, możesz otworzyć kanał, gdzie część twojej duszy będzie zdemonizowana. Jakikolwiek nauk. Zauważcie, że Jan powiedział, kto popełnia grzech, z diabła jest. Gdyż diabeł od początku grzeszy. Wychodzisz spod autorytetu diabła w momencie, kiedy rodzisz się na nowo. List do Kolosan mówi, zostałeś przeniesiony z królestwa ciemności do królestwa światłości. Biblia mówi o tym, abyśmy nie mieli nic wspólnego z diabłem. Biblia mówi, abyśmy nie dawali diabłu przystępu. Tak, list do Efezjan. Okej, okay, jesteś przeniesiony, wyszedłeś spod autorytetu diabła, ale pamiętaj, że możesz wskoczyć z powrotem po ten autorytet, kiedy zaczniesz grzeszyć. Nagminnie, kiedy staniesz się niewolnikiem. Nie mówię o jednorazowym grzechu. Amen? I teraz otwórzcie sobie Mateusza 28:18. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. To są jedne z ostatnich słów Chrystusa na ziemi. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I dlatego też idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Polskie słowo dana mi jest wszelka moc, to słowo wszelka, często nie jest rozumiana przez nas Polaków jako całkowita, bo słowo wszelka oznacza całkowita. Biblia angielska mówi all, cała moc. Skoro Chrystusowi została dana cała moc, to ile ma diabeł? Zero. Chrystusa nie ma na ziemi. My mamy robić to, co robił Chrystus. Niweczyć dzieła diabła. Głosząc ludziom Ewangelię, pełną Ewangelię. Przebaczenie, uzdrowienie, uwolnienie. I zauważcie, że nie mamy problemu, żeby uwierzyć w to, że jeśli spotkałbyś kogoś opętanego, to przyprowadziłbyś go do kościoła i byłbyś 100% przekonany, że ten człowiek wyjdzie stąd uwolniony. Amen? Jeśli ktoś by mówił, ja nie wiem, czy Bóg mi przebaczy, na 100% byś go tu przyprowadził, miałbyś całkowitą wiarę w to, że Bóg mu przebaczy, jeśli tylko wyzna grzech. Ale mamy problem z tym, jako chrześcijanie, z trzecią rzeczą, za którą Chrystus umarł. Że kiedy jest człowiek chory, to Chrystus umarł za tą chorobę, i Bóg chce czasami uzdrawiać, czy zawsze? Zawsze. Czy Bożą wolą jest uzdrowić? Kiedy? Zawsze. Czy uzdrowienie się dzieje od razu? Nie. Jeśli ktoś ciągle nie jest uzdrowiony, to czyja to jest wina? Człowieka, który nie jest uzdrowiony, albo ludzi, którzy się o niego nie modlą. Księga Oseasza mówi o tym, że mój lud ginie, ponieważ brakuje mu czego? Poznania. Biblia mówi o tym w Ewangelii Jana, że prawda was wyswobodzi, prawda was uwolni. Dlatego ten temat jest tak istotny, bo tu nie do końca chodzi o nasze choroby. Tu chodzi o choroby ludzi. My mamy być kościołem, to jest coś, co Bóg chce. Trzeba być ślepym, żeby nie widzieć, że Bóg nas do tego miejsca prowadzi. Że ten kościół będzie pełen chorych ludzi, i Bóg wielu z nas wyposaży w ponadnaturalny dar uzdrawiania chorych. Wiem, że Bóg już niektórym z nas kładzie to na serce. Zaczynamy mieć to przekonanie, że to miejsce ma być miejscem, gdzie manifestuje się Boża obecność. To ma być miejsce, gdzie ludzie są uzdrawiani. Ponieważ Bóg tego chce. I nie będziemy wątpić wtedy, kiedy ktoś nie zostanie uzdrowiony, ale będziemy pytać dlaczego. Andrew Womack, człowiek, który dla mnie ma najlepsze nauczanie na temat uzdrowienia, mówi, że rozumie już bardzo dużo. Po 40 latach bycia używanym przez Boga w uzdrowieniach, wskrzeszeniach zmartwych, uwolnieniach setki tysięcy ludzi uzdrowionych. Mówi, że rozumie już bardzo dużo, ale ciągle jest kilka znaków zapytania. I te znaki zapytania nie mogą nas zablokować, porażki nie mogą ciebie zablokować, bo się modliłeś i ktoś nie został uzdrowiony. Kop studnie. I pytaj dlaczego. Myślisz, że Bóg ci tego nie powie? Bóg cię będzie prowadził do słowa i będzie ci pokazywał, gdzie jest problem. Amen? I to jest ważne. Jesteś błogosławiony, że to słyszysz. Ja przez 15 lat nikt mnie nie nauczał w ten sposób. Moja teologia była taka, no jeśli jest to Bożą wolą, to Bóg uzdrowi. Bzdura. Nie proś jeszcze dwa razy. A tam wdowa. Chore. Ludzie mówią, że Bóg uzdrawia jak chce, żeby usprawiedliwić to, że się o kogoś modlili i nic się nie stało. Trzeba wziąć odpowiedzialność za prawdę o uzdrowieniu. Czy chcesz wziąć tą odpowiedzialność, być gotowy na wzloty i upadki? Ja chcę. I niesamowitych rzeczy Bóg dokonuje w atmosferze wiary. Jeśli w kościele jest atmosfera wiary, jest taki kościół, Bethel Church się nazywa w Stanach, gdzie Bill Johnson jest pastorem, tam ludzie przychodzą po raz pierwszy do kościoła, wchodzą z rakiem, przekraczają i to ja nic nie wyolbrzymiam. Przekraczają próg drzwi, przechodzą 10 kroków i nagle padają na ziemię i nie wiedzą w ogóle, co się stało. Nie wiedzą, co się stało. Dla nich, co to, że oni upadli na ziemię? Czują nagle mrowienie, ciepło w całym organizmie. I podchodzą w szoku ludzie, ale co się stało? Oni opowiadają, co się dzieje. Mówi, to idź do lekarza. Idą do lekarza. Kilka dni później okazuje się, że raka nie ma. Co to jest? To jest atmosfera wiary. Ale może być atmosfera niewiary. Gdzie Duch Święty nic nie zrobi, bo Pan Jezus nie był w stanie nic zrobić w atmosferze niewiary. Dlatego Pan Jezus nigdy się nie modlił z ludźmi, którzy nie mieli co? Wiary. Wyczuwał niewiarę do widzenia. Biblia mówi, nie polegaj na własnym rozumie. Wiecie co, zacząłem sprawdzać to Izajasza 53 na temat, że Chrystus umarł za nasze choroby. Ludzie referaty piszą, których ja, człowiek po studiach, myślę, że taki w miarę kumaty, nie jestem w stanie tego w ogóle zrozumieć, o co im chodzi. Ale próbują. Ulica krzywa, nie? To krzywa. Próbują cię przekonać po prostu, że to nie, to chodziło tylko o choroby emocjonalne. No to jest chore, to jest po prostu chore. Nie słuchaj, nie czytaj książek pełnych niewiary. Nie czytaj zbyt racjonalnych rzeczy. Amen? I podzieliłbym się z wami jeszcze jednym fragmentem, ważnym, bo czuję, że mam się nim podzielić, tylko... Może ktoś wie, gdzie jest ten fragment, jak uczniowie nie mogli wygonić demona. Nie mogli czy tam uzdrowić czy demona. No. Dobra. To jest ostatnia rzecz, którą wam sprzedam, bo jest trudna. Nie no... Jeśli jesteś nawrócony w tym roku, to dla ciebie to jest pikuś, żeby to przyjąć. Jeśli jesteś nawrócony dłużej, to nie będziesz spał. Nie będziesz spał w czasie burzy. Okej, gdzie to jest? Tak. To jest ważne. To jest ważne. I to jest ostatnia myśl, którą się z wami dzielę. To, dla mnie to było takie objawienie, że myślałem, że mi mózg rozsadzi. Mówię, jak ja mogłem tego po prostu nie widzieć wcześniej? Jak ja mogłem wierzyć w coś, co jest głupie i bezsensowne? A więc mamy... Dobra, od 14 wersetu. Przyszedłszy do uczniów, ujrzeli mnóstwo ludu wokół nich i uczonych w piśmie, rozprawiających się z nimi. Wnet wszystek lud, ujrzawszy go, zdumiał się, przybiegłszy, witał go. I zapytał ich, o czym z nimi rozprawiacie. Wtedy odpowiedział mu jeden z ludu: nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego. A ten, gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on pieni się i zgrzyta zębami i drętwie. I mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, ale nie mogli. A on im odrzekł, mówiąc: o rodzie bez wiary. Zapamiętajcie. Rodzie bez wiary. Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie go do mnie. I przywiedli go do niego, a gdy duch go ujrzał, zaraz zaczął nimi szarpać, a on upadłszy na ziemię, tarzał się z pianą na ustach. I zapytał ojca jego, od jak dawna to się z nim dzieje? On odpowiedział: od dzieciństwa. I często go rzucał nawet w ogień, w wodę, żeby go zgubić, ale jeżeli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jeśli coś możesz. A Jezus rzekł do niego, co się tyczy tego, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Zaraz zawołał ojca chłopca, wierzę, pomóż, czemu? Niedowiarstwu memu. A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, zgromił ducha nieczystego. Tu się zatrzymamy. Dlaczego? Zobaczcie. Chrystus mówi, ludzie bez wiary. O rodzie bez wiary. Uczniowie nie mogli wyrzucić demona. I też sozo, uzdrowić go. Następnie jest sytuacja, kiedy ojciec mówi, pomóż niedowiarstwu memu. I kiedy Chrystus zobaczył, że biegnie tłum pełen czego? Niewiary. Co zrobił? Zgromił ducha nieczystego. I rzekł mu, duchu niemy i głuchy, nakazuję ci, wyjdź z niego i już do niego nie wracaj. I krzyknął i szarpnął nim gwałtownie, po czym wyszedł, a chłopiec wyglądał jak martwy, tak iż wielu mówiło, że umarł. Ten tłum już dobiegł. A Jezus ujął go za rękę, podniósł go, a on powstał. I gdy wrócił do domu, uczniowie jego pytali go na osobności, dlaczego to my nie mogliśmy go wygnać? I rzekł im, ten rodzaj w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę. To nie jest ten fragment.
Ja już ci daję. Mateusza, tu masz post.
Ja to czytam. Dobra, 19 werset. Sytuacja była z uzdrowieniem epileptyka. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi, dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy. Czasami się mówi tak, że nie jesteś uzdrowiony, bo nie masz wiary. Wiecie, ile trzeba mieć wiary, żeby być uzdrowionym? Ziarnko. Ziarnko gorczycy, gdybym wam stąd pokazał, to drugi rząd by już tego nie zobaczył. Może Piotrek. Ale tak to nikt. I powiedzieli, dlaczego nie mogliśmy go wygonić, mielibyście wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Pamiętacie, jak mówiliśmy, że Chrystus mówił do drzew? Pamiętacie, mówiliśmy, że Chrystus mówił, żebyśmy mówili do góry? I Bill Johnson napisał, Chrystus powiedział, żebyśmy mówili do góry, żeby rzuciła się w morze, a my piszemy o górach piosenki. Super myśl. Kurczę, mocne. I teraz jest napisane tak. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Z tym fragmentem jest pewien problem. Ja, prawdopodobnie jak ty, myślałem zawsze o tym w ten sposób, że Bogu chodzi o to, że ten rodzaj demonów nie wychodzi z człowieka inaczej, jak przez modlitwę i post. Jest jeden problem. Zarzucono uczniom Chrystusa, uczniowie Jana Chrzciciela zarzucili, nie Jana Chrzciciela, faryzeusze, dlaczego twoi uczniowie nie poszczą? A Chrystus mówi, dopóki oblubieniec jest z wami, z nimi, to po co mają pościć? Kiedy nie będzie oblubieńca, wtedy będą pościć. Oblubieniec tutaj jeszcze jest, Chrystus tutaj jeszcze jest. I gdyby Chrystus powiedział, że ten rodzaj demonu wychodzi przez modlitwę i post, to nie obraziłby ich tutaj. Dlaczego? Nie z powodu niedowiarstwa waszego, tak? To byłoby bez sensu. Rozumiecie, o co mi chodzi? To byłoby bez sensu. Chrystus im w ogóle jeszcze nie kazał pościć. A Piotr pościł przez 3 dni. Nie, oni nie mieli jeszcze pościć. I Jezus powiedział, nie macie jeszcze pościć. Jak mnie już nie będzie, będziecie pościć, ale nie teraz. A teraz nie potrafią wyrzucić demona i mówi, o rodzie bez wiary. O rodzie bez wiary. Nie mogliście go wyrzucić, ponieważ ten rodzaj demonów wychodzi przez modlitwę i post. Absurdalne, tak? Chrystusowi chodziło o to, że ten rodzaj niewiary wychodzi przez modlitwę i post. I to ma sens. Wiecie, dlaczego to ma sens? Bo modlitwa i post, głównie post, jest zbliżeniem się do realności Boga. Kiedy ja poszczę, myślę, że ty też tak masz, i kiedy się modlę, to wiem, że Bóg jest ze mną. Niewiara nie ma do mnie dostępu, bo ja funkcjonuję w innej rzeczywistości. Post umartwia w nas wszystko, co cielesne. Umartwia w nas to, co nad nami panuje dzień w dzień. Umartwia nasz żołądek. Umartwia nasze ciało. I mówi naszemu ciału, nie, ja chcę się skupić na Bogu. Sataniści to rozumieją lepiej niż my. Sataniści, tacy profesjonalni sataniści, poszczą 3 dni w tygodniu, bo wiedzą, że to jest umartwianie swojego ciała i podłączanie się do duchowego świata. Przez modlitwę i post, moi drodzy, to nie jest to, że wychodzą demony. Pewien rodzaj demonów wychodzi przez modlitwę i post. Niewiara wychodzi z nas przez modlitwę i post. Amen? Łapiesz to? Bo jak ja to złapałem, to mi się świat do góry nogami przewróci. Skąd bierzemy wiarę? Ze słuchania Słowa Bożego. Wiara jest przez słuchanie, słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Czytaj o uzdrowieniach. Za tydzień będziemy zabijać niewiarę i będziemy mówić o cierniu Pawła, o wielu wybitnych teologach, którzy próbują wmówić Kościołowi 50% to łyka, że cierń Pawła to była choroba. I udowodnię wam, że to jest absurd tak myśleć. To już jest absurd, kiedy teraz to mówię. Kościół, który funkcjonuje w niewierze, chrześcijanie, którzy funkcjonują w niewierze, nie będą oglądać ponad naturalności. Faktem jest, żeby funkcjonować ponad naturalności, trzeba powiedzieć swojemu ciału czasami, ty nade mną nie panujesz. Dlatego ludzie, których Bóg używa w niesamowity sposób, to nie są ludzie, którzy poddają się swojemu ciału. To nie są ludzie, którzy poddają wątpliwość cokolwiek, co mówi Boże Słowo. To są ludzie, którzy wyganiają niewiarę ze swojego ciała, ze swojego życia. I pamiętaj, niewiara jest, będzie przychodzić do twojego życia z różnych kanałów. I największą moc ma niewiara, która wychodzi z ust chrześcijan. Kiedy walczysz o uzdrowienie, Bóg ci wbuduje detektor wykrywania niewiary. Będziesz stał na uwielbianiu i będziesz mówił, ja tego nie będę śpiewał. Nie będę śpiewał piosenek o górach. Zobaczysz, jak wszystko się zmienia, kiedy zaczynasz walczyć, kiedy zaczynasz łapać to, jak myśli Bóg i co musi myśleć Bóg. Musimy się pozbywać niewiary. Już chyba nie muszę dalej udowadniać wam po tych 5 spotkaniach, że Bożą wolą jest uzdrawiać. Nie muszę dalej udowadniać, że Bóg potwierdza swoje słowo znakami i cudami. Wiecie, ile na nabożeństwie wczoraj duchowych rzeczy mogło się wydarzyć? Pod koniec kazania czułem takie namaszczenie nad sobą, prorocze namaszczenie, ale moje ciało klękło przy tym. Ciepło mnie zabiło. Moje ciało pokonało mojego ducha. My musimy przychodzić, posłuchajcie, to jest niesamowicie istotne. Za każdym razem, jak modlisz się o kogoś, oczekuj, że on upadnie. Bo wtedy zrozumiesz, że jak kładziesz ręce na ludzi, to coś się dzieje. Są takie 2 osoby, na których możesz potrenować. Żartuję z tym upadaniem. Chodzi o to, że kiedy przychodzisz na nabożeństwo, oczekuj. Oczekuj Bożego działania. Nie przez życie kogoś tutaj. Przez moje życie. Oczekuj Bożej ponadnaturalności. Ale ty musisz tego oczekiwać. Oczekuj. Oczekiwanie to jest budowanie klimatu wiary. A Bogu nie można się podobać bez wiary. Klimat wiary tu się mocno podniósł. Kiedy chcesz się modlić o ludzi, o uzdrowienie, najpierw musisz zbudować klimat wiary. Czujecie, że tutaj jest coś dziwnego teraz? Bóg chce potwierdzić swoje słowo znakami i cudami. Kto chory, niechaj wychodzi do przodu. Amen? No to do przodu. Chodźcie, idziemy się modlić. Monia, jesteś w stanie, ja wiem, że ty nie jesteś chora, ty jesteś w ciąży. W stanie błogosławionym, oczekującym. Jakbyś Monia nam tak delikatnie coś grała. Dlaczego my coś gramy? Bo diabeł tego nienawidzi, kiedy ludzie namaszczeni grają, bo nienawidzi uwielbiania dla Boga. A po drugie, kiedy odchodził zły duch od Saula? Kiedy Dawid mu grał na harfie. Amen? Okej, okay. Jeśli jesteś chory, chodź do przodu. Idziemy się o ciebie modlić. Tylko nie za dużo. Możesz. O Abrahamie. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Mając zupełną pewność, to jest mega fragment. Mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc je uczynić. Jeśli Bóg coś powiedział, to Bóg daje do tego autorytet, Bóg daje do tego moc, aby to zrobić, aby to wykonać. Dzisiaj Bóg chce coś zrobić w tym miejscu. Oczekuj. Nie musisz się teraz modlić o chorych, ale oczekuj. Spędź czas z Bogiem. Wierzę, że Bóg dotknął w jakiś sposób twojego serca. Bóg chce ciebie dzisiaj podnieść. Ubądźmy w tej Bożej obecności. Kiedy otworzysz się na Boga, On będzie działał. Halleluja. Halleluja, Duchu Święty. Zapraszamy Cię, Panie. To jest Twój czas. Nie nam, Panie, nie nam, lecz imieniu swemu oddaj chwałę dzisiaj.